Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Halo, halo, jest godzina 17.41, 29 października 2020 roku. No coraz bliżej listopada, tak, no niestety ten miesiąc nadchodzi. Miesiąc smutny, miesiąc zimny, ale nie odchodzi z kolei nasza audycja Czarna Elka. Dzień dobry, Wojciech Piela. Jak zawsze w czwartek mniej więcej o 17.35 rozpoczyna się program poświęcony zespołowi Mistrza Polski, ekipie Mistrza Polski. Ekipie Mistrza Polski w piłce nożnej, czyli Legii Warszawa, ale no właśnie tutaj to zaznaczenie w piłce nożnej nie jest takie przypadkowe, ponieważ dzisiaj w audycji Czarna Elka nie będzie tylko o futbolu, a także o koszykówce, bo wyobraźcie sobie, no pewnie kibice Legii, nawet tej piłkarskiej, no to nie będą przesadnie zaskoczeni, bo troszeczkę tam śledzą, ale pewnie nie aż tak bardzo jak kibice koszykarscy. Legia Warszawa w Energa Basket Lidze zajmuje drugie miejsce w tabeli. Po 10 spotkaniach ma 18 punktów, 8 meczów wygranych i tylko 2 przegrane. No i niewątpliwie takie wyniki zasługują na szczególną uwagę. Legia zwłaszcza, jest to o tyle niespodziewane, że Legia w tym poprzednim sezonie, który w Energa Basket Lidze zakończył się jako sezon skrócony, no to zajęła miejsce trzecie od końca, więc no raczej nie biła się o najwyższe cele, a tutaj w tych nowych rozgrywkach trener Wojciech Kamiński poukładał to na tyle dobrze, że no na razie Legia jest w ścisłym czubie tabeli, no wyższą pozycję zajmuje niż ta piłkarska przecież, no bo piłkarska Legia Warszawa pod wodzą Czesława Michniewicza na ten moment w tabeli Ekstraklasy jest na miejscu 6. No ale o tej Legii też oczywiście będziemy sobie rozmawiać. Moim i waszym gościem będzie Maciek Wąsowski z Przeglądu Sportowego. Później w drugiej części właśnie tej już bardziej koszykarski Piotrek Wesołowicz, też były dziennikarz Gazety Wyborczej. No chyba też już mogę mówić, że sport.pl, no bo dołącza do nowej redakcji Piotrek. No też wykorzystując taki okres... nie chcę powiedzieć mniej intensywny, bo to Legia piłkarska też trochę tych meczów rozgrywa, no ale być może mniej emocjonujący w piłkarskiej Legii, no to dlatego też znalazło się miejsce dla koszykówki w tej mojej audycji, w tej naszej audycji. No wszyscy chcielibyśmy, aby dzisiaj audycja Czarna Elka była takim wstępem do meczu w fazie grupowej Ligi Europy, no bo Legia przecież o to walczyła, no ale już też pamiętamy, co się stało w meczu z Karabachem. Agdam, porażka 0-3. No i dzisiaj jedynie Lech Poznań będzie reprezentował Polskę w rozgrywkach europejskich, no ale to dopiero od godziny 21:00 mecz na wyjeździe z Glasgow Rangers, z ekipą, z którą Legia w zeszłym sezonie się mierzyła w ostatniej rundzie kwalifikacji. Wtedy w dwóch meczu porażka 0-1. Postawili się legioniści ekipie Stevena Gerrarda, no ale umiejętności jednak troszeczkę zabrakło. Ostatecznie Rangersi w poprzednim sezonie dotarli do 1/8 finału Ligi Europy, więc dosyć daleko. No i dzisiaj też na pewno będą faworytem meczu z Lechem. Natomiast piłkarska Legia, co możemy o niej powiedzieć? No ostatnio dużo zamieszania wokół Williama Remiego, który postanowił w specyficzny sposób spędzać czas w trakcie pandemii koronawirusa, zabawiając się z kobietami na imprezie. Zdjęcie wyciekło do mediów, no i wiemy, że Francuz został odizolowany od reszty drużyny. Czekają go poważne konsekwencje, o czym poinformowała Izabela Kruk, pani rzecznik klubu, na Twitterze. No szkoda, że Francuz tutaj nie potrafił szanować przede wszystkim swoich kolegów z zespołu i kibiców Legii, no ale to nie jest pierwszy jego wybryk, czy to boiskowy, czy pozaboiskowy w barwach Legii Warszawa. Więc też przesadnie ja się nie zdziwiłem, powiem szczerze. Co jeszcze? No Legia zagrała mecz w sobotę, wieczorem zremisowała z Pogonią Szczecin bezbramkowo. No wydaje się, że powinna inaczej, no jeżeli któryś z zespołów był bliżej zwycięstwa, no to Legia, no bo były sytuacje Tomasa Pekharta choćby, bardzo dobre, 3 nawet. Natomiast no i też taka kontrowersja związana z tym, czy powinien być rzut karny dla Legii w pierwszej połowie podyktowany, no ale nieskuteczność w połączeniu z tym, że jednak też no nie stworzyła sobie aż tak dużo Legia szans i ta gra nie była, zwłaszcza w drugiej połowie, aż tak porywająca, no to sprawiła, że bezbramkowy remis. No i ten poprzedni tydzień Legia skończyła z dorobkiem 7 punktów w 3 meczach ligowych. Całkiem nieźle, no ale do ideału troszeczkę zabrakło. No dobrze, zadzwońmy sobie do Maćka Wąsowskiego z Przeglądu Sportowego, o tym wszystkim porozmawiamy. No też warto nadmienić, że jutro miał odbyć się mecz Pucharu Polski z Widzewem Łódź, no ale ze względu na przypadki koronawirusa w zespole Widzewa, ten mecz 1/16 finału nie odbędzie się, został przełożony, więc no nie będzie powtórki zeszłorocznych wydarzeń. Pamiętamy, że wtedy Legia grała z Widzewem na wyjeździe, wygrała 3-2, no ale teraz troszeczkę trzeba poczekać, bo właśnie pandemia również na rozgrywkach Pucharu Polski swój ślad zostawia. Mamy już Maćka z nami na antenie, więc o tym też na pewno sobie szerzej pomówimy. Cześć Maćku, witamy cię serdecznie.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Maćku, no to zacznijmy sobie trochę od tego meczu z Pogonią Szczecin. Jak ci się ten mecz podobał w wykonaniu Legii, bądź nie podobał? No chyba też takie spotkanie, w którym było widać, że jednak jest to trzeci mecz dla Legii w ciągu tygodnia. Im dłużej ten mecz trwał, tym mniej dynamiki, no i też problemy kadrowe Legionistów dopadły, no bo Tomasz Pekhardt to, że zagrał, no to też, no może nie w kategoriach cudu, no ale wiemy, że Czech ani jednego treningu nie odbył przed tym meczem, więc też ten skład był troszeczkę łatany, no i chyba trochę to było widać w tym spotkaniu.
No tak, przede wszystkim ja bym powiedział o tym, co pisałem w ostatnich dniach w Przeglądzie Sportowym, że trener Czesław Michniewicz z różnych powodów nie mógł skorzystać z 13 piłkarzy. Legia nie miała wykorzystanego limitu zawodników rezerwowych w Szczecinie. A jeżeli chodzi o sam mecz z Pogonią, to ja myślę, że to nie był drastycznie różny mecz od tego ze Śląskiem Wrocław. Oczywiście Legia ze Śląskiem zagrała bardzo dobrze. Wiele osób mówiło, między innymi Mariusz Piekarski pisał na Twitterze, że to najlepszy mecz Legii w tym sezonie. I myślę, że teraz tak, jeżeli będziemy mówić w ogóle o Legii Czesława Michniewicza, to do tego spotkania ze Śląskiem, które zostało wygrane tylko 2-1, aczkolwiek tam sytuacji było zdecydowanie więcej, no to będzie taka wykładnia. Myślę, że w Szczecinie Legia zagrała swoje, ale w bramce Pogoni był Dante Stipica, no, który przynajmniej w tej sytuacji, kiedy strzelał Tomasz Pekhardt już w drugiej połowie, wyciągnął sytuację nieprawdopodobną. No, on słynął z tego jesienią zeszłego roku. No i znowu tym zacznie, miejmy nadzieję, zachwycać, no bo ten strzał naprawdę... Tam jeszcze było kilka interwencji całkiem niezłych chorwackiego bramkarza i myślę, że Legia tego spotkania nie wygrała głównie z uwagi właśnie na Dante Stipicę, no bo tych sytuacji trochę było. Tomasz Pekhardt też miał swoje okazje, on grał z drobnym urazem żeber. No i tyle. No. Myślę, że z każdym tygodniem piłkarze Legii będą bardziej rozumieli to, czego od nich wymaga Czesław Michniewicz. Myślę, że to zrozumienie będzie coraz lepsze z obu stron. Też się słyszy, że do treningów powoli wracają kolejni zawodnicy. Mateusz Cholewiak i Inaki Astis, oni trenowali już indywidualnie, też do treningu wrócił Bartosz Kapustka, o którym mówiło się, że on ma te covidowe problemy. Więc jak widać, no ten spektrum, jeżeli chodzi o wybór zawodników, Czesław Michniewicz będzie miał coraz szersze, no za wyjątkiem jednego na pozycji, gdzie no, są problemy w tej chwili w Legii Warszawa. Chodzi o pozycję środkowego obrońcy, jak wiemy. William Remy
wybrał... Nie pomógł, delikatnie mówiąc.
Tak, wybrał drogę buntownika. No i swoją drogą ciekawe, jakie będą konsekwencje wobec niego. Jestem też ciekawy, czy jakieś konsekwencje wobec zawodnika Legii podejmie Komisja Ligi, bo nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że przy podobnym przypadku u zawodników Śląska Wrocław jakieś tam chyba były drobne albo napomnienia, albo kary. Nie do końca pamiętam.
No tak, ale tutaj dotarłem do artykułu na sport.tv.pl na szybko, po prostu wpisując w Google, bo to tak zabrzmiało, dotarłem jakby Bogusław Wołoszański w jakimś materiale. Dotarłem do ściśle tajnych materiałów. No ale tak, była informacja, że 30 tysięcy złotych też przez Komisję Ligi zostali ukarani wtedy Erik Exposito i Mark Tamas, więc no być może tutaj też fina trochę po kieszeni Remi, nie tylko ze strony Legii, ale dalej Komisji Ligi dostanie. No ja przyznam szczerze, że tutaj wszystkie rodzaje kar, może poza tymi cielesnymi, jestem w stanie zaakceptować, no bo jednak skrajna nieodpowiedzialność i głupota tutaj Remiego.
Szczerze, to ja bym się na przykład nie zdziwił, jakby Legia chciała zawnioskować o rozwiązanie kontraktu, no bo to naprawdę w dobie obecnej pandemii, kiedy mamy 20 tysięcy przypadków koronawirusa, jeżeli Legia zdecydowałaby się na rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika, aczkolwiek to pewnie z różnych powodów może być trudne, to ja bym się nie zdziwił, nawet jeżeli by to była ta najwyższa kara możliwa dla Williama Remy, bo no to jest absolutnie no skrajna nieodpowiedzialność. Żeby nie powiedzieć mocniej, no, że po prostu debilizm.
No. No to tak, po prostu debilizm. Zresztą, no, tak jak tak zrozumiałem z relacji ze środowego treningu, która się pojawiła na Legia.net, że tak jakby chyba William Remy przyjechał do klubu, jak gdyby nigdy nic, dopiero kierownik zespołu Konrad Paśniewski go tam powstrzymał, że ma nie wchodzić do szatni, nic nie robić w ogóle i on jeszcze miał mieć spotkanie z Radosławem Kucharskim, no i no, potem była po południu informacja od Izy Kruk, tak, że no, został odizolowany i że klub wyciągnął poważne konsekwencje, no i teraz czekamy, jakie to konsekwencje rzeczywiście będą. Natomiast...
Ja myślę, że Legia nie poinformuje publicznie o tym, jakie będą kary. Myślę, że skończy na tym lakonicznym
oświadczeniu.
Spisie pani rzecznik na Twitterze i my zwykli śmiertelni pewnie się nie dowiemy, aczkolwiek no zawsze się można starać, będąc dziennikarzem, żeby się dowiedzieć, co nam się wydarzyło.
No tak, na razie rozumiem, że zostajemy na tej sferze, że pewnie ty się przypuszczasz, albo inaczej, nie zdziwiłbyś się, gdyby Legia chciała nawet rozwiązać kontrakt, tak? Tak to może wyglądać.
No tak, ale myślę, że to będzie trudne, bo on ma kontrakt do końca sezonu, kiedy on podpisywał kontrakt, nie było jeszcze pandemii, więc trudno domniemywać, żeby z tego powodu można było rozwiązać kontrakt, aczkolwiek są zapisy w kontrakcie, jeżeli jakby zachowanie zawodnika wpływa negatywnie na wizerunek klubu, no to wówczas tam są różne możliwości, tylko to wszystko jest związane z tym, czy taki punkt, który w regulaminie Legii istnieje.
Mhm, jasne. Słuchaj, no Czesław Michniewicz w jednym ze swoich pierwszych wywiadów po tym, jak objął stanowisko trenera Legii Warszawa, albo nie wiem, czy nawet nie w pierwszym, mówił o tym, że chciałby, aby Legia potrafiła w trakcie meczu kilka razy zmieniać ustawienie, żeby była taka elastyczna taktycznie. Tomasz Pekar to napastnik, na którego się sporo wiader pomyj wylało po eliminacjach europejskich pucharów za to, że gra jednowymiarowo, że kiedy on jest na boisku, no to z kolei Legia właśnie elastyczna taktycznie na pewno nie będzie, no bo wtedy raczej wiadomo, że będzie trzeba grać na wrzutki i tutaj rywal może to łatwo rozczytać. No w warunkach Ekstraklasy okazuje się, że nie aż tak łatwo, no bo kiedy wróciła Ekstraklasa mecze z Zagłębiem ze Śląskiem, no to Pekar sobie postrzelał. Tutaj z Pogonią też, gdyby nie Stypica, pewnie by sobie postrzelał. Natomiast zastanawiam się właśnie odnośnie tej elastyczności, czy myślisz, że z Pekharta Michniewicz ulepi takiego piłkarza też grającego trochę bardziej mobilnie, potrafiącego częściej zaskoczyć strzałem z dystansu, niż to było właśnie tylko raz w meczu z Zagłębiem? Czy tutaj trzeba liczyć na jakieś przebudzenie, na przykład Jose Kante, żeby Legia mogła zagrać dobrze na dwóch napastników, albo Rafy Lopeza, no, który też zresztą teraz jest kontuzjowany?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o Tomasa Pekharta, to tutaj nikt prochu nie wymyśli. To jest chłopak, który ma już 31 lat i na nowo gry w piłkę nożną no, nikt go nie nauczy. Ja mam w ogóle poczucie, że w tym meczu z Karabachem Legia próbowała zagrać trochę inaczej. Mimo tego, że na boisku Pekhart był, to Legia jakby wbrew temu, co wcześniej grała, próbowała inaczej rozwiązywać sytuację. Tych dośrodkowań dopiero od pewnego momentu było tak dużo jak wcześniej. I miałem wrażenie, że im Legia bardziej stara się grać bez tych dośrodkowań na Pekharta, tym gorzej gra generalnie.
No tak, bo tylko ci wejdę słowo, tam często właśnie szukali podaniami prostopadłymi im Pekharta, co wyglądało jeszcze bardziej karykaturalnie, no bo Pekhart szybkim napastnikiem nie jest, więc on nie był w stanie wyprzedzić po prostu.
No właśnie. Nigdy nie będzie, no dokładnie. Dlatego gra na te dośrodkowania jest dla mnie w przypadku, kiedy ma się na boisku Tomasa Pekharta, jak najbardziej okej, okay. No. Masz takiego człowieka, z którym nie radzą sobie obrońcy. Zwróćmy uwagę na to, że wielu obrońców w Ekstraklasie ma po prostu fizyczny problem z zablokowaniem Tomasa Pekharta, kiedy razem na przykład wyjdą w powietrze i chcą uderzać piłkę głową. On zawsze jest od nich albo raz silniejszy, albo bardziej skoczny, bo zawsze jest to, nie wiem, pół głowy różnicy między nimi. No być może jak Pekharta będzie krył Tomas Petrasek, to będzie troszkę inaczej, ale ma przewagę fizyczną po prostu Pekhart nad obrońcami w Ekstraklasie. No i dlaczego tego nie wykorzystać? No, dlatego myślę, że Czesław Michniewicz też troszkę doszedł do takich wniosków, bo jak się spojrzy na mecze ze Śląskiem, czy właśnie na mecz z Pogonią, to tych dośrodkowań znowu było całkiem sporo i Tomasz Pekart potrafił albo próbował zrobić z nich użytek, tak jak w Szczecinie.
Michał Karbownik, piłkarz, który no, po powrocie z reprezentacji zastanawialiśmy się, na jakiej pozycji będzie grał, no bo wiemy, że na kadrze dobrze zaprezentował się, czy to jako lewy obrońca, czy czasem jako skrzydłowy. Oczywiście w tle mieliśmy te wypowiedzi Czesława Michniewicza mówiące o tym, że no, jednak on będzie grał jako środkowy pomocnik. No i okazuje się, że trener Michniewicz rzeczywiście jest konsekwentny. Wrócił Karbownik ze zgrupowania, gra jako środkowy pomocnik. Mamy już jakiś taki materiał poglądowy, myślę, po tych trzech meczach. Jak ci się Karbownik w środku pomocy w Legii podoba?
Coraz bardziej. Po tych pierwszych meczach, kiedy on idzie jako prawie jak w przeglądzie sportowym, powiedział, że marzy o tym, żeby grać na środku pomocy w Legii Warszawa, to chyba zagrał od tamtego momentu jeden albo dwa mecze i tak troszkę patrzyłem na to sceptycznie, a z każdym kolejnym, mecz ze Śląskiem, mecz z Pogonią, no to wyglądało według mnie zdecydowanie lepiej. On w tej drugiej linii jest takim gościem, który jak dostaje piłkę i mają pod nogami, to nakręca i napędza akcję. On zdecydowanie szybciej biega, ja takie mam wrażenie, szybciej biega z piłką przy nodze niż bez niej. I tym zyskuje. On po prostu pożera teren. I troszkę na razie jeszcze to wygląda na takie nieskoordynowane, takie że za dużo chaosu w tym wszystkim jest. Jak tutaj Czesław Michniewicz wpłynie w jakiś sposób na Michała Karbownika, żeby to skoordynować, no to myślę, że będzie coraz lepiej. Zwróciłbym uwagę też na to, że często Karbownikowi zarzucano, że on nie ma tego ostatniego prostopadłego podania i nie ma strzału. O ile tych takich prostopadłych, otwierających podań ja w dalszym ciągu widzę, albo nie widzę, albo widzę ich bardzo mało, o tyle tych strzałów z dystansu kilka było. Bodajże w meczu ze Śląskiem chyba był nawet słupek.
Był, widać, to że... prawda.
Tak. tak. Więc widać, że Michał Karbownik, jak gra na tym środku, dobrze się czuje, bo on sam mówił, że chce grać na tej pozycji. Ale mnie najbardziej zastanawia w kontekście Karbownika, na jaką pozycję go kupiło Brighton. No bo w tej chwili ci z Brighton mogą patrzeć na Karbownika i tak mówić: kurde, my kupiliśmy bocznego obrońcę, a chłopak gra w środku pola, o co chodzi? Więc to jest dobre pytanie.
Znaczy, akurat teraz Brighton ma troszeczkę problemów kadrowych, ale akurat tam na nadmiar środkowych pomocników nie narzekają, no bo w ostatnim meczu z West Bromem, no to grał nam nominalny stoper Ben White, więc wiemy, że i tak przychodzi Kuba Moder na środek pomocy, ale może się okazać, że oni sami chyba do końca nie wiedzą, tak? Na jakiej pozycji...
Znaczy nie, wydaje mi się, że jak oni przedstawiali Karbownika, to w komunikacji...
Jako obrońca, tak. Highly rated defender, tak.
Albo wingback.
Albo wingback.
Tak, oni też tak nazywają, więc no jestem ciekaw, jak się potoczy kariera Michała Karbownika. A ja na przykład jestem, tak jak wszyscy mówią, jakby go widzieli i tak dalej, to mnie się na przykład podobał w końcówkach meczów reprezentacji, jak grał na skrzydle. Mnie najbardziej się na tej pozycji podoba. A gdzie będzie grał ostatecznie, to ja myślę, że my w ogóle za dużą wagę przywiązujemy do tego, gdzie będzie grał Michał Karbownik. Najważniejsze, żeby on grał, żeby był zdrowy, a to gdzie już będzie grał, no to już jest kwestia wtórna. Ja tak osobiście uważam.
Znaczy natomiast zgodzę się o tyle z tobą, że te trzy mecze pokazały, że w tym środku pola też może to jakoś funkcjonować, tak? No bo do tej pory jednak ja miałem takie przekonanie, na przykład też i po reprezentacji, że może trochę na siłę chcą z niego zrobić tego środkowego pomocnika, że przecież on tak dobrze wygląda na boku, to czemu go w ogóle do tego środka dawać, że wcześniej mnie nie przekonywał, no po prostu nie oglądałem też tych meczów jego za juniora, jak grał w środku pomocy, więc nie miałem odniesienia, no ale w futbolu seniorskim okazuje się, że te trzy mecze zagrał i też no nie utonął, tak, więc no może tutaj
Piotr
też...
Kobierecki, były trener Karbownika i z juniorów i z rezerw Legii, powiedział w rozmowie ze mną, że on może być dominatorem ligi na tej pozycji, że w momencie, kiedy on grał z rówieśnikami, no to po prostu on był o klasę lepszy od wszystkich, od rówieśników w kraju, od rówieśników z klubów zagranicznych, jak z nimi grali. I tłumaczył też Piotr Kobierecki w tym tekście moim, dlaczego Karbownik tak dobrze wyglądał na lewej obronie. Po prostu jego ciągnęło do prawej nogi. I on w momencie, jak był na lewym skrzydle, to mimochodem próbował ściągać do środka i wtedy wychodziły te jego atuty, które przez całe życie jakby piłkarskie swoje uczył się grając na środku pomocy. Bo zwróćmy uwagę, Karbownik grając na lewej obronie nigdy nie był obrońcą dobiegającym do linii końcowej i dośrodkowującym, bo miał słabszą lewą nogę. Ale podobnie na prawej obronie, kiedy grał. On również nie dośrodkowywał piłki spod linii końcowej, tak jak na przykład ma to w zwyczaju często Filip Mladenowicz. On centrował z głębi pola albo rozgrywał piłkę z głębi pola. On nigdy nie będzie klasycznym bocznym obrońcą i też myślę, że nigdy nie będzie klasycznym skrzydłowym. Zawsze, kiedy będzie grał po lewej czy po prawej stronie, jego tego środka będzie ciągnęło.
No dlatego też może na tej prawej obronie, jak parę razy go tak próbował wystawiać Vukovic, to wychodziło trochę gorzej, bo tam jednak właśnie pewnie bardziej oczekiwalibyśmy od niego, że będzie z tą prawą nogą ciągnął do linii bocznej, do narożnika boiska. On jednak miał przyzwyczajenie, żeby zejść do środka i też nie zawsze
dokładnie
to się sprawdzało.
A grając na prawej stronie obrony, tej lewej nogi w środku pola brakowało, żeby zagrać piłkę, bo jeżeli był z lewej strony, no to miał prawą nogę, która jakby otwierała przestrzeń z przodu, tak? Więc no to jest myślę pewien kasus tego, że właśnie on na tym środku bardzo najlepiej się czuje, no i jeżeli sam zawodnik mówi, że on chce grać w środku pola, to myślę, że
trzeba mu na to pozwolić i
go posłucha.
No tak. No cóż, no o tym, jak to jest piłkarz fascynujący, no to świadczy fakt, że chyba z 10 minut już przegadaliśmy o tej jego pozycji i mamy nadzieję, że jeszcze przez kolejne lata będzie tyle tych dylematów, najlepiej pozytywnych, doświadczał już jako piłkarz bardziej ukształtowany. Natomiast też ja chciałem troszeczkę o duecie stoperów pomówić po tym meczu z Pogonią, bo no obaj mieli momenty słabsze w tym sezonie. Igor Lewczuk, ta czerwona kartka za Monią, tam pamiętamy, że tak średnio zasłużona. No ale jednak Legii nie pomógł. No Artur Jędrzejczyk, no to świeża historia, kiedy w meczu ze Śląskiem, no gdyby nie on, to prawdopodobnie Śląsk by nawet tego jednego gola nie strzelił i napytał sobie i swoim kolegom niepotrzebnych nerwów w końcówce. No to tutaj chyba trzeba powiedzieć, że najlepszy mecz tego duetu stoperów w tym sezonie, bo no po profesorsku obaj zagrali, tam zawodnicy Pogoni właściwie, poza tam jedną sytuacją na początku, jak miał Luka Zachowicz, to no sztycha nie wbili.
Nie no, trzeba powiedzieć, że całkiem niezły występ. Mnie trochę tak zmroziło, jak zobaczyłem to wejście Lewczuka w lukę Zachowicza, no bo było dość mocno nieodpowiedzialne. Nie pamiętam, czy tam się skończyło na żółtej kartce, ale no przynajmniej żółta powinna być, bo tam był atak na twarz. Igor Lewczuk to już nie wiem, który raz, drugi albo trzeci w tym sezonie kończył mecz z opatrunkiem na głowie. Widać, że tych blizny mu na głowie przybywa. Ja w ogóle jestem tego zdania, że z pary Jędrzejczyk-Lewczuk, jak się tak prześledzi przez ostatni rok, to na środku obrony bardziej mnie się podoba Igor Lewczuk. Nie wiem, czy wszyscy podzielą moje zdanie. Ja w Arturze Jędrzejczyku nigdy nie widziałem naprawdę solidnego środkowego obrońcy. Dla mnie zawsze był to stricte defensywny, boczny obrońca, który z rzadka podłączał się czy to z lewej, czy na prawej obronie do akcji ofensywnych. Ja w nim widzę takiego najlepszego bocznego obrońcę, jeżeli chodzi o destrukcję w całej naszej ekstraklasie. Myślę, że jeżeli trzeba zatrzymać jakąś ze stron, to Artur Jędrzejczyk jest do tego perfekcyjny. A na środku obrony, no, on lubi i tak wsadzić kolegę z drużyny na konia za krótkim podaniem albo niepotrzebnym podaniem. No, ja mam wrażenie, że Artur Jędrzejczyk z wiekiem przestał czuć tą pozycję, bo rzadko na niej grał w pewnym momencie i tutaj są pewne problemy. Osobiście nie zdziwię się, jak w pewnym momencie sezonu Artur Jędrzejczyk zostanie przerzucony na prawą obronę. Nie Juranowicz, okej, ze Śląskiem Wrocław fajny występ, ale no, mecz z Karabachem według mnie obnażył jego pewne deficyty. No i jeżeli nie ma Weszowicza, który gra ofensywnie, to ja bym wystawiał Jędrzejczyka na boku obrony, a Wieteskę w środku razem z Lewczukiem, bo Wieteska też pamiętajmy, no to jest jeden z niewielu zawodników Legii, który na rynku takim europejskim, transferowym może przedstawiać pewną wartość i Legia może na tym zawodniku jeszcze w dalszym ciągu jakieś no solidne pieniądze zarobić.
No jak najbardziej. Ostatnio też na Weszu u nas redaktor Paczul poczynił taki artykuł, w którym stawia takie pytanie, taki problem badawczy. Czy Legia w jakikolwiek sposób będzie w stanie skorzystać z Joela Valencii? No bo wiemy, że to piłkarz, na którym Legia nie zarobi, bo jest wypożyczony do końca tego sezonu. No i sportowo na ten moment niewiele daje, natomiast nawet jak zacznie coś dawać, no to wiemy, że no tylko i wyłącznie w lidze, no bo w pucharach już, już tutaj te puchary odjechały. Jak ty patrzysz na te kilka miesięcy, które zostały, jeżeli chodzi o Walencję przy Łazienkowskiej, czy spodziewasz się jakichś fajerwerków z jego strony jeszcze przez te mecze?
Ja bym specjalnie uwagi nie zwracał na to, że w umowie wypożyczenia Walencji z Brentford nie ma opcji wykupu. Jeżeli to jest facet, który został odpuszczony przez Brentford i został wypożyczony nie do jakiejś niższej ligi angielskiej, tylko z powrotem do polskiej ekstraklasy, to on już będzie miał tam łatkę człowieka, który się nie sprawdził po prostu w Championship. I co by się nie działo, on już tam nie wróci. To będzie ten sam kasus, co Jarosława Jacha, ten sam kasus, co Bartka Kapustki. Oni po każdym wypożyczeniu poza Anglię już nie wracali do klubów, już nie dostawali tam prawdziwych szans. Co innego, kiedy klub wypożycza takiego zawodnika do niższej ligi angielskiej. Przykład chociażby Christiana Bielika, no, ale Arsenal z niego też ostatecznie mimo wszystko zrezygnował, chociaż był w pewnym momencie tam blisko, ale to pokazuje takie wypożyczenie do niższej ligi w Anglii, że oni chcą zobaczyć, jak ten zawodnik będzie się w tych angielskich warunkach sprawdzał i tak dalej. A jeżeli Brentford wypożyczyło go do ligi polskiej, to ja myślę, że jeżeli nawet nie ma tej klauzuli wykupu, a mimo wszystko Legia po sezonie będzie chciała Walencję, to byłaby w stanie się z Anglikami po prostu dogadać. Joel Walencja w formie z Piasta Gliwice z mistrzowskiego sezonu jest to facet, który będzie dawał coś ekstra każdemu zespołowi ekstraklasy. Tylko pytanie, czy Joel Walencja jest jeszcze w stanie wrócić na taki poziom. Myślę, że teraz będzie to ciężkie, bo on nie miał jakby całego okresu przygotowawczego. Myślę, że po zimie, kiedy no mocno popracuje, Czesław Michniewicz będzie człowiekiem, który będzie go w stanie odbudować i ja na prawdziwego Joela Walencję czekałbym na początek rundy wiosennej. Mhm.
Maciek, no ty też ostatnio pisałeś sporo artykułów na ten temat, więc myślę, że spokojnie można powiedzieć, że teraz przechodzimy do tego twojego tematu. Niestety mało przyjemny, no ale wiemy, że Legia też nie zagra ze względu na koronawirusa jutro w meczu Pucharu Polski, no który z kolei dotknął tutaj bardziej Widzew, no który miał problemy, wiemy, że nie grał w ostatniej kolejce pierwszoligowej, niektórzy piłkarze dopiero w poniedziałek wrócili do treningów, tam cały czas według tych różnych informacji, które krążą, 9 czy 8 piłkarzy, czy 10 ma być cały czas na kwarantannie. No, nowego terminu nadal nie znamy, tych terminów według ciebie nie zabraknie i powiedz mi w ogóle, jak ty podchodzisz do tych wszystkich różnych przełożonych meczów, no bo też w pierwszej lidze widzimy, co się dzieje, no Puchar Polski to dotknęło, natomiast no generalnie brakuje chyba trochę czasem konsekwencji.
Brakuje konsekwencji, ale też ja rozumiem po części PZPN, Departament Rozgrywek Krajowych, który reprezentuje Łukasz Wachowski, dyrektor tego departamentu. Oni mają troszkę związane ręce w momencie, kiedy Sanepid wystawia klubowi pismo, że zawodnicy muszą przejść na obowiązkową 10-dniową kwarantannę i po prostu wtedy w klubie nie ma kto grać. I wszystkie te mecze Pucharu Polski, które były przekładane z tego powodu, że kluby przedstawiały po prostu pisma z Sanepidu o tym, że zawodnicy są na kwarantannie. Więc w takich przypadkach nie ma po prostu innej możliwości niż przełożenie meczu. Ciekawy kasus teraz będziemy mieli w Wiśle Płock. Tam w tej chwili jest 7 zawodników ze stwierdzonym koronawirusem, licząc tego pierwszego, czyli to jest 8, jest trener Sobolewski, klub o tym poinformował i 3 innych członków sztabu szkoleniowego. I na razie nie ma decyzji o tym, że Wisła Płock nie rozegra 3 listopada meczu Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. To jest bardzo ciekawy kazus, bo nieoficjalnie mówiło się, że właśnie 7 nieobecnych zawodników to podstawa do tego, żeby PZPN albo Ekstraklasa zgodziły się na odwołanie meczu. I tutaj mój tekst sprzed kilku dni, w którym wypowiadał się Łukasz Wachowski, ja go zapytałem o to, czy jest liczba zawodników chorych, zakażonych, która wpłynie na to, że dany mecz będzie przez was przełożony. Okazuje się, że nie ma czegoś takiego. Nie ma liczby maksymalnej czy minimalnej zawodników zdrowych, chorych i tak dalej. Nie ma żadnego takiego przepisu. PZPN, zarząd niczego takiego nie uchwalił. Wszystko jest uzależnione w tym momencie tak naprawdę od dobrej woli, to jest jedno, PZPN-u w przypadku Pucharu Polski pierwszej, drugiej ligi i od Ekstraklasy SA w przypadku Ekstraklasy. No i oczywiście od sanepidów, bo jeżeli sanepid wystawia klubowi pismo, że no słuchajcie, tutaj jest, nie wiem, 20 zawodników na kwarantannie, no to nie ma siły, mecz będzie odwołany. To samo przekładanie tych meczów, ja myślę, że to troszkę będzie wpływało na to, że będzie chaos, bo będziemy patrzyli w tabelę, no dobra, że tak jak teraz niektórzy mówią, że Raków jest liderem, ale tam inne drużyny mają mniej rozegranych meczów i trochę podważane jest to, że Raków akurat teraz na przykład jest najlepszy, tak?
No najważniejsza będzie tabela na koniec, no i trzeba trzymać kciuki, że po prostu wszyscy rozegrają taką samą liczbę meczów.
Tak, ja jak tak przyłożyłem ucho, porozmawiałem z paroma osobami, to mówią, że na razie, biorąc pod uwagę te wszystkie mecze, które zostały odwołane, to na razie terminów jeszcze jest. Jeszcze nie ma tak, że będzie ich brakować, ale ten kalendarz w tym roku piłkarski jest tak naładowany, no, że w pewnym momencie tych terminów może zacząć po prostu brakować i... No jestem sam bardzo ciekawy, do kiedy te mecze i ile razy będą odwoływane. Ja zaryzykuję takie twierdzenie, że jeszcze w tym roku, do końca tego roku kalendarzowego, nie będziemy mieli walkovera za to, że dany klub nie będzie miał wystarczającej liczby zawodników, żeby rozegrać mecz z uwagi na zakażenia koronawirusem, ale myślę, że wiosną coś takiego może mieć już u nas w lidze miejsc.
Ale tak na chwilę odbiegając od tematu nawet Legii, bo to jest też ciekawe, co mówisz, natomiast nie wiem, czy ty też zadawałeś to pytanie Łukaszowi Wachowskiemu, czy tam innym ludziom ważniejszym trochę mimo wszystko od ciebie, albo podejmującym decyzję w tym temacie. Czy nie wygląda to trochę jednak podejrzanie, że w Ekstraklasie no mimo wszystko te przełożone mecze, no to cały czas są jakimiś przypadkami jednostkowymi, okej, no zdarzało się tego nawet sporo, no bo sama Legia tego doświadczyła, ale no nie jest to tak, że nie wiem, 5 meczów w kolejce jest przełożonych, a w pierwszej lidze oczywiście no te kluby zasłaniają się sanepidem i no formalnie to się wszystko zgadza, ale no choćby tak Andrzej Iwan tak twierdził, że on ma czasami takie wątpliwości, czy niektóre kluby trochę nie wykorzystują po prostu tego, że mają jakieś inne problemy, no to tutaj ten koronawirus jest im na rękę, bo z tego powodu zawsze łatwiej przełożyć mecz.
Wojciech, no pytałem o to i odpowiedzi jednoznacznie oczywiście nie otrzymałem. Wszystko jest tłumaczone tym, że sanepidy są teraz bardziej rygorystyczne niż jeszcze 2-3 tygodnie temu, no ponieważ skala zakażeń koronawirusa jest po prostu w całym kraju bardzo duża i one tak już no niezachętnie patrzą na te zakażenia w klubach, po prostu będą kluby częściej wysyłane na kwarantannę i to niezależnie, czy mówimy o Ekstraklasie, pierwszej czy drugiej lidze. Z moich informacji wynika, że jakieś konsultacje na przykład w sprawie dwóch odwołanych najbliższych meczów były w Zagłębiu Lubin. Więc jak widzimy, tutaj już sanepid jakoś zainterweniował. Według moich informacji, nie wiem, czy taka jest wersja oficjalna. Nie ma też co się oszukiwać, że kluby będą wykorzystywać to, że mogą pójść na kwarantannę, jeżeli będą kontuzje, jeżeli będzie słaba forma, to zawsze będzie 2 tygodnie spokoju i będzie można w ich czasie tam po pewnym okresie wrócić do treningów, tak, i spokojnie popracować, więc myślę, że w tym, co mówi Andrzej Iwan, troszkę prawdy jest.
No dobrze, Maciek, no to tak na koniec, no trzymamy kciuki, mamy nadzieję, żeby mecz przede wszystkim Legii Warszawa z Wartą Poznań w poniedziałek się odbył, to jest raz, dwa, no trzymamy kciuki, żeby to mecz był interesujący, natomiast no czego to się spodziewasz z punktu widzenia Legii po tym spotkaniu, no i też jakiej Warty Poznań, no bo to taki zespół, znaczy taki mecz pułapka, tak, no oczywiście faworyt jest jasny, ale Warta to też taki zespół, który no pokazał już w tym sezonie Ekstraklasy, że nawet jeżeli przegrywa, no to raczej to nie są wyniki po 0-4, tylko trzeba się solidnie naposić, żeby urwać punkty Beniaminkowi.
Legie czekają takie małe mistrzostwa Poznania, bo najpierw zagrają z Wartą w lidze, później z Lechem. Jeżeli chodzi o Wartę, dla mnie Warta to jest taki zespół twardych charakterów, twardych ludzi. W ich grze widać, że tam umiejętności nie zawsze są na najwyższym poziomie, ale jednego nie można im nigdy odmówić. Charakteru i waleczności. Był taki mecz w tym sezonie, oglądałem, Warty Poznań, kiedy Wisła Płock po zwycięstwie z Wisłą Kraków 3-0 podejmowała Wartę u siebie. Wszyscy myśleli, że po prostu Wisła Płock przejedzie się po Warcie, a Warta wygrała i to wygrała pewnie. Drugą młodość według mnie przeżywa w Warcie Poznań Łukasz Trałka. Myślę, że przed tym sezoniem nikt z nas nie powiedziałby, że Łukasz Trałka może być gościem, który będzie egzekwował stałe fragmenty gry, rzuty rożne, rzuty wolne, dośrodkowania, notuje asysty. Ja jestem bardzo ciekawy projektu Warty Poznań. Jest tam doświadczony stoper Kieliba, ale przy nim ogrywa się młody, fajny młodzieżowiec Aleks Ławniczak. Ja nie zdziwię się, jak on zimą zmieni klub, bo chłopak wygląda naprawdę bardzo solidnie i myślę, że Legia wcale tak łatwo z Wartą nie będzie miała, no chyba, że te wolicjonalne cechy Warty zostaną stłamszone przez umiejętności zawodników Legii, bo nie oszukujmy się, no Legia umiejętności ma, tylko nie zawsze potrafi te umiejętności, nie zawsze potrafią piłkarze Legii te umiejętności pokazywać.
Mhm. Jakiego składu się tak spodziewasz? Bo na przykład teraz mi się nasunęła ta kwestia Lukiniasa, że ta jego nieobecność też jest trochę tajemnicza i na przykład myślisz, że on wróci do tego meczu z Wartą, czy bez niego to będzie?
No ja jestem bardzo ciekawy, no Legia niestety, ja próbowałem ustalić w ostatnich dniach.
Co się dzieje? Trenerem.
Tak, próbowałem pisać z trenerem Michniewiczem, umówił się na telefon, niestety nie odebrał telefonu, no bardzo, bardzo mi przykro. Z tego miejsca apeluję może, żeby trener Michniewicz czasami odebrał telefon, no to było mi bardzo przyjemnie. A tak mówiąc już poważnie, no to...
Ale to pocieszyłeś mnie trochę, pocieszyłeś mnie trochę, bo okazuje się, że nie tylko ode mnie nie odbiera, to przynajmniej ty.
No to jest nas dwóch, no tak, to jest tak. Nas dwóch.
Ale odpisuję, wiesz, tak zraz mi odpisał, czy ze dwa na SMS-a, to oczywiście na zasadzie, że no nie może pogadać, bo nie ma czasu, bo praca, ale zawsze jest pozdro, zawsze jest uśmiech, także no
tak,
przynajmniej,
tak.
Przynajmniej no, odpisuję.
U mnie podobnie. A jeżeli chodzi o Lukinasa, to ja bym chciał, jeżeli on będzie dostępny do gry, żeby Lukinas w końcu zaczął grać na tej pozycji, na której wyglądał najlepiej, czyli na pozycji numer 10. No w poprzednim sezonie, kiedy on tam grał, no to naprawdę wyglądał jak piłkarz troszkę z innej planety na tle naszych ligowców i ja bym tutaj go widział, a on ostatnio był rzucany po pozycjach bardziej między oboma skrzydłami niż na środku. To jest chłopak z bardzo dużym potencjałem i no gdyby on mógł wystąpić, no to na pewno byłoby to spore wzmocnienie Legii. Nie no, ja mimo wszystko obstawiam, że Legia sobie poradzi w jakiś sposób z Wartą, ładniejszy czy brzydszy, no ale to powinny być pewne 3 punkty.
Jasne. Maciek Wąsowski był z nami, Przegląd Sportowy. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy Maćka. No a jeszcze tylko tak słowem uzupełnienia, no to jeżeli chodzi o ten trening wczorajszy, który odbył się w ośrodku w Grodzisku Mazowieckim, w Książenicach de facto, no to zabrakło nie tylko Lukiniasa, ale też takich piłkarzy jak Jarosław Cieżniak, Wojciech Muzyk, Luis Rosza, Mateusz Hołownia, Marko Weszowicz, Rafa Lopez i Wamara Sanogo. No ale Iñaki Asis i Mateusz Wieteska truchtali już wokół boiska, dochodząc do pełnej sprawności. Też Mateusz Cholewiak się pojawił, Tomas Pekhart, którzy mieli problemy zdrowotne, więc no tutaj są zawodnicy, którzy wracają, natomiast ta lista nieobecnych no cały czas też robi wrażenie, tylko nie do końca pozytywne pewnie na kibicach Legii Warszawa. Dobrze, słuchajcie, zagrajmy sobie piosenkę i za kilka chwil wracamy do was. Będzie z nami już Piotrek Wesołowicz, z którym pogadamy sobie o Legii koszykarskiej bardziej, która na drugim miejscu w tabeli po 10 meczach Energa Basket Ligi. 10 meczach oczywiście rozegranych przez siebie, bo w lidze koszykarskiej jest podobna historia jak w Ekstraklasie. Na przykład Śląsk Wrocław czy Stelmet Zielona Góra mają 7 meczów, więc tam no pewnie jak powygrywają te pozostałe, no to może się okazać, że ta Legia już druga nie będzie, ale no niewątpliwie bilans 8 zwycięstw, 2 porażek, no to wskazuje na to, że początek jest dobry. No ale teraz muzyka i wracamy za parę minut.
Słuchaj nas na weszło.fm.
I jesteśmy z powrotem, godzina 18.32, cały czas audycja Czarna Elka. Rozmawiamy sobie o wydarzeniach w Legii Warszawa, za nami rozmowa z Maćkiem Mosowskim z Przeglądu Sportowego o kwestiach piłkarskich, a teraz przeniesiemy się do koszykówki i zadzwonimy do Piotrka Wesołowicza. No, Legia koszykarska, ostatnio zwycięstwo w meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski 89-73. Jakub Karolak, zawodnik Legii Warszawa, wybrany MVP całego 9 tygodnia w Energa Basket Lidze, też powołany do szerokiej kadry Polski na zbliżające się mecze eliminacyjne do Eurobasketu z Rumunią 28 listopada i z Izraelem 30. Także no, jest dużo powodów do optymizmu. Też no, ta dobra forma Legii, wiemy, że efektem dobrej też postawy Michała Sokołowskiego, reprezentanta Polski, który no, odszedł nie tak dawno do włoskiej ekipy, no ale okazuje się, że nawet bez Michała Sokołowskiego Legia jest sobie w stanie poradzić. Mam nadzieję, że uda się za moment z Piotrkiem połączyć. Na razie czekamy. Do drużyny DeLonghi Treviso przeszedł Michał Sokołowski, więc tak to wygląda. No cóż, przypominam, w zeszłym sezonie Legia koszykarska skończyła rywalizację na 14 miejscu, no trzecim od końca, natomiast w tym sezonie idzie zdecydowanie lepiej. No dobrze, no to mamy już Piotrka z nami na antenie. Witam cię serdecznie, Piotrek, już chyba sport.pl można mówić oficjalnie, prawda?
Cześć. Tak, jak najbardziej. Wszystko już oficjalnie. 1 listopada zaczynam nową przygodę. No w zasadzie w miejscu, w którym zaczynałem, więc bardzo się cieszę. Mhm.
No to bardzo, bardzo dobrze. Piotrek, po pierwsze gratulacje dla ciebie, ale gratulacje też możemy chyba składać właśnie Legii Warszawa Koszykarskiej za ten udany początek. Powiedz, czy ty jesteś zaskoczony, albo jak bardzo jesteś zaskoczony, no bo tutaj, tak jak mówiłem tutaj, no w zeszłym sezonie nic nie wskazywało na to, że Legia może tak nagle wystrzelić, a okazuje się, że trener Wojciech Kamiński popracował i efekty przychodzą nadspodziewanie szybko.
Tak, to znaczy przed sezonem rozmawiałem z kapitanem Legii Warszawa, z Jakubem Karolakiem, i patrzyliśmy sobie tak w terminarz początku sezonu Polskiej Ligi Koszykówki, no i on tak mówił, wydaje mi się, że od 5-2 możemy zacząć, 5-1, 5-2, że to byłby fantastyczny bilans na początek. No tak rozmawialiśmy troszeczkę, ja tak sceptycznie do tego podszedłem, ale okazało się, posypuję głowę popiołem, okazuje się, że Kuba Karolak miał rację i ten początkowy bilans, nawet 5-1, a później no w tym momencie to jest 8-2, czyli już 8 zwycięstw. No nikt nie spodziewał się takiego bilansu, zwłaszcza tak jak powiedziałeś, po nie tylko w zeszłym sezonie, ale mam wrażenie po kilku sezonach, po paru sezonach Legii, gdzie w zeszłym akurat sezonie nie trafiono z decyzjami personalnymi, ze składem. Dopiero później trener Kamiński próbował to na nowo ułożyć, ale wiadomo, sezon przerwany przez pandemię, może dla Legii akurat szczęśliwie, bo wiemy, że gdzieś tam się kręciła wokół tych ostatnich miejsc w tabeli, sezon anulowany, więc poniekąd uratowany dla Legii. No a teraz wyjątkowy start, no naprawdę, jakby drugie miejsce, pomimo że wiemy, że tabela Energa Basket League jest różnie liczona, bo to jedni liczą procenty zwycięstw, inni liczą punkty, tak jak podsumowując te zwycięstwa, więc różne są te tabele, ale według oficjalnej tabeli Legia jest na drugim miejscu, no fantastyczny wynik. No a dlaczego, no to też już możemy się zastanawiać. Ty wymieniłeś Wojciecha Kamińskiego, ja mam jeszcze kilka takich punktów, powiedzmy, dlaczego tak się dzieje. O, tak bym to...
No to proszę bardzo, możesz zacząć najlepiej od początku.
Wiesz co, a może mogę od końca.
Albo od końca, to jak chcesz.
Jasne. Wiesz co, zacznę od tego, którego już nie ma, czyli od Michała Sokołowskiego. To jest reprezentant Polski, gracz, który zaczął sezon w barwach Legii i układ był prosty. To jest gracz, który od kilku lat już próbował wydostać się z Polski. Mówię, używam tego słowa celowo, bo to jest gracz, który przewyższa absolutnie już moim zdaniem polską ligę, wyrasta ponad nią, bardzo wszechstronny zawodnik, utalentowany strzelec, ale także podający, bardzo inteligentny gracz, reprezentant Polski, tak jak powiedziałem, uczestnik Mistrzostw Świata. No i on już od kilku lat dobijał się do lig zagranicznych. Wiemy, że w koszykówce troszeczkę jest inaczej. Trudno jest Polakom wyjechać, ale teraz to okienko było trochę pod tym względem łatwiejsze, bo i więcej rzeczywiście Polaków, i Jarek Zyskowski do Hiszpanii, Michał Michalak do Ligi Niemieckiej. No i tak samo planował Sokołowski przed startem sezonu odejść gdzieś za granicę, ale początek był trudny, były negocjacje z różnymi klubami, Liga Włoska, Liga Francuska, Liga Turecka, ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i Michał, mieszkaniec podwarszawskiego Pruszkowa, nie Ząbek, a Pruszkowa.
Szkoda.
Tak jest, to prawda. Uznał, że jakby świetnie będzie przygotowywać się do sezonu, no, lepiej grać niż siedzieć w domu i czekać na telefon od agenta, więc zaczął sezon blisko w klubie, który dał mu taką klauzulę, że w każdej chwili, jeśli dostanie propozycję satysfakcjonującą z zagranicy, będzie mógł odejść. No i to była sytuacja win-win absolutnie, bo Michał Sokołowski ogrywał się, dostał, między innymi zasłużył to swoją grą dla Legii w kilku pierwszych meczach sezonu na statuetkę MVP miesiąca. To na pewno pomogło mu w tym, żeby dopisać sobie taki fajny tytuł do CV, gdzieś tam znaleźć pracodawcę. No i po tych kilku meczach rzeczywiście znalazł się klub, który chciał go zatrudnić. De'Longhi, Treviso, Serie A. Także on osiągnął swój cel, ale nikt nie miał pretensji o to, że odchodzi. Włodzie Kamiński był mu bardzo wdzięczny za to, że pomógł Legii na początku sezonu, więc jakby te początkowe zwycięstwa absolutnie, nie powiem, że to była jedynie zasługa Michała Sokołowskiego, ale na pewno bardzo ważną rolę odegrał w tym, co się wydarzyło. No ale wiadomo, sezon, życie toczy się dalej. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie decyzja Wojciecha Kamińskiego, bo trener Legii mówił, że po tym, jak tylko Michał Sokół odszedł do Serie A, rozdzwoniły się telefony od menedżerów, którzy już byli skłonni podrzucać tutaj kolejnych graczy, kolejny CV, kolejne nazwiska. No ale Wojciech Kamiński uznał, że nie, że zaczynamy grać teraz tym składem, który ja wybrałem przed sezonem. To jest bardzo ważne, bo Wojciech Kamiński to jest jego autorski projekt. Zbudował drużynę od początku do końca, sam, tak jak chciał, a Michał Sokołowski był takim ekstra dodatkiem, więc on powiedział, nie, spróbujmy grać tak, jak ja sobie to wymarzyłem. No i ostatnia kolejka, zwycięstwo ze Stalą Ostrów, czyli no z drużyną, która jest pretendentem, oczywiście pomijając ten gorszy początek sezonu, teraz już dużo lepiej idzie Ostrowianom, no ale wciąż jest to drużyna, która chce walczyć o złoto Mistrzostw Polski. Tymczasem przekonujące zwycięstwo już bez Sokołowskiego. No i te klocki Wojciecha Kamińskiego świetnie się układają, mam wrażenie, że naprawdę przechodząc już płynnie od Sokoła do tego, co zbudował Wojciech Kamiński, naprawdę fajna drużyna. Ja nie do końca się spodziewałem, że to zatrybi, no bo te nazwiska... Tak, no jak zbudował Wojciech Kamiński tę drużynę? Młodzież, kilku młodych zawodników, Grzegorz Kamiński ściągnięty z Pomorza, z Asseco Gdynia, z Arki Gdynia, gracz, który nie dostał tak naprawdę szansy gry w poprzednim klubie, bardzo młody, obiecujący, ale wciąż bez doświadczenia. Tak samo Grzegorz Kulka, zawodnik, o którym wiadomo było, że jest wielkim prospektem, ale tak naprawdę nie dostał nigdy szansy gry na ekstraklasowym poziomie dłuższym niż kilka minut w każdym spotkaniu. Do tego Justin Bibin z filigranowym, rozgrywający 175 centymetrów, ale to chyba w butach, mam wrażenie. Więc Jamel Morris, Amerykanin. Do tego Earl Watson, taki środkowy, który też tam 2 metry ociera się. To jest naprawdę no, problematyczne dla graczy środkowych, żeby się bić o te zbiórki, bić o bloki, więc eksperymentalny skład, ale naprawdę bardzo fajnie to wypaliło. No i przede wszystkim, jak będę się rozgadywał, kopnij mnie w kostkę.
Spokojnie, spokojnie, ja się chętnie przysłuchuję, bo to jest bardzo ciekawe, co o czym mówisz.
Przede wszystkim wymieniłem tutaj kilku graczy, ale na pierwszy plan absolutnie wybija się postać Jakuba Karolaka. To jest
no to gracz, nawet taki laik jak ja zauważył, bo była informacja o tym, że on zdobył 27 punktów ze Stalą, że został wybrany MVP, no i też to powołanie do reprezentacji Polski, no to są zawsze rzeczy, że no na każdym to robi wrażenie.
Absolutnie, absolutnie. To musiało zrobić wrażenie i te występy na początku sezonu. Jakub Karolak już występował w Legii 2 lata temu, bardzo fajny rok, zaowocował transferem do ówczesnego mistrza Polski, Anwilu Włocławek. Ostatni rok właśnie w Anwilu Karolakowi nie do końca wyszedł, mam wrażenie. Po pierwsze sezon skrócony, po drugie Igor Milicic, ówczesny trener Anwilu, nie do końca widział go w rotacji. No i nie powiem, że wrócił jako syn marnotrawny. Nie, nie, wrócił do miejsca, gdzie bardzo dobrze się czuł, gdzie Warszawa za nim tęskniła. On tęsknił za Warszawą, bo wiedział, że tutaj ma przestrzeń do gry, może dostawać wiele minut. No patrzę teraz jego statystyki, on średnio gra 27 minut w każdym spotkaniu, to jest naprawdę bardzo dużo, ale udowadnia, że trener oczywiście daje mu dużo wolnej ręki, ma carte blanche absolutnie na to, żeby rzucać z czystych pozycji, no ale średnia 15 punktów jest naprawdę fantastyczna i na początku sezonu miał taki mecz, zdaje się, tak, ze Stelmetem Zielona Góra, właśnie w Zielonej Górze na wyjeździe, i tam rzucił powyżej 30 punktów, trafiając chyba 4 trójki w jednej kwarcie. No nie powiem, że myślałem, że to jest jakby jedna jaskółka, ale Karolak absolutnie udowadnia w każdym meczu, że rozwinął się. On mówił zresztą mi w wywiadzie, że chce pokazać, że to będzie lepszy sezon niż ten pierwszy w barwach Legii. No i rzeczywiście, no, ostatni mecz ze Stalą Ostrów fantastyczny, no po prostu rzucał trójki prawie zamkniętymi oczami, 27 punktów, tak jak wspomniałeś. Nie patrzę w statystyki, ale też mi się tak wydaje, że ten kosz jest dla niego naprawdę ogromny i zasłużone, absolutnie zasłużone powołanie do szerokiej kadry Mike'a Taylora. No liczę, że zadebiutuje w tej reprezentacji, więc bardzo się cieszę, że z Legii można się wybić i trzymam absolutnie za niego kciuki. Mm-hmm.
No ten mecz właśnie, o którym też wspominamy, czyli ze Stalą Ostrów, no był o tyle ważny z takiego psychologicznego punktu widzenia, że no Legia to nie tylko Michał Sokołowski i rzeczywiście widzisz taki potencjał w tych pozostałych chłopakach, żeby powiedzieć, że w następnych meczach też będą w stanie dalej wygrywać, że to nie będzie taka jedna jaskółka.
Absolutnie. Wiesz co, była taka sytuacja w meczu z Polfarmą Starogard Gdański. Starogard Gdański, przepraszam, zaczynam z tym problem.
Z Polfarmą,
tak. I to był taki moment, gdzie już było wiadomo, że Sokołowski odchodzi do Serie A, ale był jeszcze w składzie drużyny, miał przesiedzieć cały mecz na ławce rezerwowych. Początkowo Legii szło świetnie, Wojciech Kamiński nie wzywał Sokołowskiego na parkiet, ale w trzeciej kwarcie nastąpił taki moment słabości, no i trzeba było wywołać go z ławki rezerwowych i Sokół rzeczywiście Legii pomógł. Miałem wrażenie, że to może tak podziałać psychologicznie kiepsko na tych chłopaków, ale rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, oni w meczu ze Stalą Ostrów absolutnie nie czuli, że nie było po nich widać, że czegoś im brakuje, tak? Zresztą wydaje mi się, że Michał Sokołowski też nie jest takim typem gracza, który po prostu bierze piłkę i zdobywa 30 punktów, bierze na siebie odpowiedzialność za zdobywanie punktów, tylko bardziej takim wszechstronnym, który przy nim ludzie rosną. Mhm. On świetnie podaje, bardzo dużo widzi. Czasem tego nie widać w statystykach, bo teraz patrzę na statystyki, on miał średnio 13 punktów. No to nie są statystyki, gdzie tam powiedzmy teraz lider polskiej ligi koszykówki zdobywa 21 punktów, Iwana Almeida 20, Trevor Allen 19,5, to są najlepsi strzelcy. Jakby on nie był super strzelcem, ale jakby wzbogacał całą drużynę. No i mam wrażenie, że ci zawodnicy nabrali pewności siebie przez ten czas, no i tak jak wspomniałem, nie tylko Karola, który jest już jakby ukształtowanym graczem, no ale też ci młodzi zawodnicy, Grzegorz Kamiński, to samo widać było ze Stalą Ostrów, że on dostawał piłkę, nie trafił jednej trójki, jest kolejna akcja, on się nie boi rzucać, tak? Nie ma czegoś takiego jak z poprzednim trenerem Legii. Tak mi się wydaje i też to z rozmów z zawodnikami było widoczne, że Tanev Pasew po jednej nieudanej akcji rzucał marynarką przysłowiowo i ściągał zawodnika na ławkę, tak, że jak już wykonałeś jedną złą akcję, to już mogłeś zobaczyć reakcję trenera, który ściąga cię na koniec ławki, tak, a tutaj Wojciech Kamiński jest bardzo cierpliwy do tych młodych graczy i daje im dużo odpowiedzialności, no i to widać po statystykach. Grzegorz Kulka gra 23 minuty, zdobywa bardzo dużo punktów, ma odważne decyzje, tak samo bardzo odważne decyzje podejmuje Grzegorz Kamiński, no i też chciałbym wspomnieć o Amerykaninach, bo też mało o nich powiedziano. Justin Bibbins, Jamal Morris robią fantastyczną robotę. Ten filigranowy Bibbins, gracz bardzo wszechstronny, bo 16 punktów, ale też mnóstwo asyst rozdaje, 7 asyst, to jest absolutna czołówka Energa Basket League. No i Jamal Morris też po cichu gdzieś tam zdobywa 17 punktów i po cichu wyrasta na lidera tej drużyny. Mówię po cichu, bo to nie jest też taki typowy amerykański gracz, który po prostu pod niego gra cała drużyna i powiedzmy holuje piłkę przez 3/4 akcji i on musi oddawać decydujące rzut. Nie, on się dzieli piłką, gra bardzo zespołowo, gra bardzo europejsko, był, tak bym to nazwał, i bardzo fajnie wkomponował się w drużynę Legii.
Mhm. Piotrek, no to w takim razie gdzie ty widzisz sufit dla tej Legii Warszawa? No bo po takim początku oczekiwania rosną, no i pewnie też sami działacze Legii muszą sobie zadać pytanie, czy atakujemy Mistrzostwo Polski, czy nie stać nas na to w tym roku? Czego ty się spodziewasz?
Wow, dobre pytanie. Patrzę teraz, przeglądam sobie tabelę i nazwy drużyn. No i konkurencja jest ogromna. Myślę, że tutaj atakowanie powiedzmy finału Energa Basket League, no to to za dużo dla Legii, bo to jednak wciąż początek sezonu, no są niesamowite drużyny. Zastal, Zielona Góra, aktualny mistrz Polski, no wciąż teoretycznie w środku tabeli, ale mało rozegranych spotkań. Poza tym wiemy, że wciąż rywalizują w lidze VTB. Anwil Włocławek, 12 miejsce, no to jest wielka niespodzianka, że ta drużyna jakby z bilansem 3-5, no ale na pewno się odbije, bo te drużyny czołowe, te najmocniejsze drużyny w Polsce czekają.
Akurat tak, tylko wejdę słowo, akurat z Legią Anwilowi wygrać się udało.
To prawda, no wymieniłem te dwie drużyny, które właśnie wygrały z Legią, czyli Anwil i Zastal. Mhm. Udało się wygrać z kolei Legii z Polskim Cukrem Toruń, no ale wiemy, że to zawsze jakby bardzo mocna drużyna. Trefl Sopot, wciąż czołówka, Start Lubin, który jest na pierwszym miejscu, gra w Lidze Mistrzów, no to też będzie bardzo ciekawe starcie w najbliższej kolejce. Właśnie Legia podejmuje, czy na odwrót, czy Lublin podejmie Legię, musiałbym spojrzeć w terminarz, no ale to będą ważne starcia. No myślę, że na pewno Legię stać na awans do play-off i to będzie już naprawdę ogromny sukces dla warszawskiej drużyny, którą tak jak klamrowo mogę powiedzieć i o czym rozmawialiśmy, że te zeszłe sezony bardzo nieudane, no i myślę, że tutaj ćwierćfinał play-off byłby już naprawdę fajnym sukcesem w Warszawie.
Mhm. No cóż, na pewno kibice liczą na to, trzymają kciuki, no bo też warto bardzo to podkreślać poprzez dobrą postawę na parkiecie, że Legia Warszawa to nie jest tylko piłka nożna, ale też i koszykówka i wiele innych dyscyplin. Piotrek Wesołowicz był z nami ze Sport.pl. Dzięki wielkie, no i wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, trzymaj się.
To ja dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Tak jest, Legia nie tylko piłka, nie tylko koszykówka, ale też i żeglarstwo. Tutaj serdecznie pozdrawiam Darka Urbanowicza, czyli członka żeglarskiej Legii Warszawa. No akurat Darka nie było na tych ostatnich wyścigach żeglarskiej Ligi Mistrzów, ale tam zespół Legii w składzie Jakub Pawluk, Michał Szmul, Oskar Śleziona i Marcin Banaszek zajął 22 miejsce. W sumie 600 zespołów brało udział w tych eliminacjach do Sailing Champions League, więc to nie jest wcale takie słabe osiągnięcie, że to 22 miejsce. Także cieszymy się, że chociaż w żeglarstwie Legia Warszawa jest w stanie zagrać w Lidze Mistrzów. Mamy nadzieję, że w piłce niebawem też i w koszykówce również i wszędzie. Także niech Legia rośnie w siłę, natomiast no, na razie wiemy, że też sporo problemów. Przypomnijmy, w poniedziałek 2 listopada najbliższy mecz Legii Warszawa piłkarskiej z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim, natomiast Legia ta koszykarska zagra w sobotę na wyjeździe ze startem Lublin właśnie, więc no też trudne wyzwanie przed podobieżnym Wojciecha Kamińskiego. Cóż, jeżeli chodzi o czarną elkę dzisiejszą, to już wszystko. Wojciech Pila, dziękuję bardzo. Przypominam, że od godziny 20 nasze studio Ligi Europy, Adam Kotleszka i Mateusz Rokuszewski. O 21 mecz Glasgow Rangers Lech Poznań, także zostańcie jeszcze z nami dzisiaj na naszej antenie. Dużo ciekawych rzeczy. Za czarną elkę dziękuję. Cześć.
Słuchaj nas na weszło.fm.